Lekcja piąta. 5 maja. Chrystus w niebiańskiej świątyni. Tekst pamięciowy. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. List do Filipian 2:9-10. O Jezusie w niebiańskiej świątyni czytamy w Biblii następujące słowa. Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. List do Hebrajczyków 6:20. Pismo Święte, w szczególności Nowy Testament, wyraźnie mówi o roli Chrystusa jako najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni i roli, którą podjął po tym, jak dokonał swego dzieła jako nasza ofiara tu na ziemi. Zobacz list do Hebrajczyków 10:12. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. W tym tygodniu przyjrzymy się zagadnieniu służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Jego wstawiennicze dzieło jest bardzo ważne dla przygotowania Jego ludu i Jego gotowości na czas końca. Tak więc udzielono nam tej oto ważnej rady. Lud Boży powinien jasno zrozumieć zagadnienia świątyni i sądu śledczego. Każdy osobiście musi posiadać wiedzę o służbie naszego najwyższego kapłana, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie mógł trwać w prawdziwej wierze i zająć stanowiska zgodnego z wolą Bożą. Co Chrystus czyni dla nas w niebiańskiej świątyni i dlaczego tak ważne jest, byśmy rozumieli to zwłaszcza w czasie końca? Niedziela. 29 kwietnia. Największa ofiara. Studiowanie największej ofiary złożonej przez Chrystusa jest ważnym elementem przygotowania wierzących na czas końca. Zwykle ludzie patrzą na cel przed nimi i to ma sens. Ale dobrze jest także uświadomić sobie, że cel jest również za nami. To Golgota. Cel osiągnięty tam dla nas przez Jezusa jest nieodwracalny, ostateczny i daje pewność osiągnięcia także celu, który jest przed nami. Przeczytaj list do Rzymian 8:3. Pierwszy list do Tymoteusza 1:17 i 6:16, pierwszy list do Koryntian 15:53. Dlaczego Bóg posłał swego Syna na świat? List do Rzymian 8:3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Pierwszy list do Tymoteusza 1:17. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Pierwszy list do Tymoteusza 6:16. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Pierwszy list do Koryntian 15:53. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Bóg posłał Chrystusa, by stał się On ofiarą za grzech i by potępić grzech w ciele. Co to znaczy? Chrystus jako nieśmiertelna istota nie mógł umrzeć. Dlatego Pan stał się człowiekiem, przywdziewając naszą śmiertelność, aby mógł rzeczywiście umrzeć za nas. Choć zawsze istniał jako istota boska, bo z natury jest Bogiem, Jezus stał się podobny ludziom i ukorzył się, będąc posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Zobacz list do Filipian 2:6-8. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. W sposób znany jedynie Bogu boskość Chrystusa nie zanikła, gdy Jezus umarł na krzyżu. W procesie niepojętym dla nas, ludzi, boskość Jezusa została niejako uśpiona przez 9 miesięcy w łonie i parę dni w grobie. Jezus nigdy nie posłużył się swoją boskością, by wspomóc swoje człowieczeństwo w czasie życia i misji na ziemi. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 9:22. Jak słowa te świadczą o tym, że śmierć Chrystusa była zamierzona, a nie przypadkowa. Ewangelia Łukasza 9:22. Powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Chrystus urodził się, by umrzeć. Możemy sobie wyobrazić, że nie było takiej chwili w wieczności, gdy był on zupełnie wolny od myśli o poniżeniu, ubiczowaniu, pobiciu i rozdzierającym serce ukrzyżowaniu, jakiego czekały. Nie sposób porównać cokolwiek z jego niespotykaną miłością ani nie sposób w pełni ją zrozumieć. Co my, ludzie, możemy uczynić względem tego rodzaju miłości, jeśli nie upaść przed nim i nie oddać mu chwały w wierze i posłuszeństwie? Jak prawda o wierze złożonej przez Jezusa na krzyżu świadczy o marności wszelkich ludzkich zasług? Poniedziałek. 30 kwietnia. Baranek Boży. Przeczytaj Ewangelia Jana 1, 29, Objawienie Jana 5, 12, Objawienie Jana 13, 8. Jaki obraz występuje w tych wersetach i jakie jest znaczenie tego wyobrażenia pomagającego nam zrozumieć plan zbawienia? Ewangelia Jana 1, 29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego, i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Objawienie Jana 5, 12. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Objawienie Jana 13, 8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Gdy Jan Chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym, niewątpliwie nawiązał do systemu ofiarnego i żydowskiej świątyni. Miał na myśli przyszłą śmierć Chrystusa za grzechy jako jedyne i prawdziwe wypełnienie symboliki wszystkich baranków i innych zwierząt ofiarnych w hebrajskiej służbie świątynnej, które zostały złożone w ofierze za grzech. Cztery Ewangelie, poza wszystkim, czego uczą o Jezusie, ponad wszystko ukazują Go jako Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Ale historia Jezusa i Jego dzieło dla naszego zbawienia nie skończyły się na Ewangeliach, na Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Od początku list do Hebrajczyków wskazuje na Chrystusa jako najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni, w której pełni On dzieło oparte na Jego ofierze jako Baranka Bożego. Począwszy od pierwszej wzmianki o Nim w tej roli po wniebowstąpieniu, kolejne rozdziały tego listu raz po raz nawiązują do Jezusa jako najwyższego kapłana. Opis Jego dzieła w niebiańskiej świątyni został najpełniej rozwinięty w list do Hebrajczyków 7, 1-28. Przeczytaj list do Hebrajczyków 7, 1-28. Co autor listu mówi tutaj o Jezusie? List do Hebrajczyków 7, 1-28. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu Abraham, zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, Musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przestało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. Choć wersety te są tak głębokie i tak bogate w treść, istotą tego, co zawierają, jest fakt, iż kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest nieskończenie lepsze niż kapłaństwo Aarona i jego potomków w ziemskiej świątyni. Zamiast ziemskich kapłanów w ziemskiej świątyni mamy teraz najwyższego kapłana służącego dla nas w świątyni w niebie. Zatem gdy dzisiaj kierujemy nasze oczy ku Jezusowi, możemy postrzegać Go jako naszego najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni. Wtorek. 1 maja. Nasz najwyższy kapłan. Przeczytaj list do Hebrajczyków 7:24-27 i 8:6. Jaka nadzieja wypływa dla nas z tych wersetów. List do Hebrajczyków 7:24-27. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przestało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. List do Hebrajczyków 8:6. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Chrystus może zbawić nas zupełnie dzięki zdolnościom i uprawnieniom, jakich nie posiada i nie może posiąść żaden inny kapłan. Po pierwsze jest On Bogiem i ma prawo odpuszczać grzechy. Jego kapłaństwo jest niezbywalne. W erze chrześcijańskiej nieustannie wstawia się On za swoim ludem z taką samą miłością i współczuciem jak wtedy, gdy uzdrawiał chorych i pocieszał strapionych. Po drugie jest On w pełni człowiekiem, a przy tym urodził się i pozostał bezgrzeszny. Po trzecie jako jedyny bezgrzeszny człowiek umarł pod ciężarem wszystkich grzechów ludzkości. Zatem jedynie On, Bóg do człowiek i doskonała ofiara za grzechy, może wstawiać się skutecznie za grzesznikami w niebiańskiej świątyni. Powyższe wersety wskazują także, że ofiara Chrystusa została złożona raz na zawsze za wszystkich. Musiała zostać złożona tylko raz i jest wystarczająca, by przynieść zbawienie każdemu człowiekowi. Zważywszy na fakt, kim jest ten, który umarł na krzyżu, jak taka ofiara złożona za każdego człowieka miałaby być niewystarczająca? Przeczytaj list do Hebrajczyków 9:11-15. co Chrystus uzyskał dla nas przez swoją śmierć i co dają nam obecnie Jego służba w niebie. List do Hebrajczyków 9:11-15. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. W list do Hebrajczyków 9:12 czytamy, że Chrystus dokonał wiecznego odkupienia. Greckie słowo przetłumaczone tu jako odkupienie może oznaczać także wykupienie, uwolnienie i wybawienie. To samo słowo zostało użyte w Ewangelii Łukasza 1:68, gdy Zachariasz oświadcza, że Bóg nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Nawiązanie do krwi Chrystusa, krwi jedynej skutecznej ofiary, oznacza, że to On jako ofiarny baranek dokonał tego odkupienia, wybawienia. Wspaniałą nowiną jest to, że Chrystus uzyskał to wszystko nie dla siebie, ale dla nas. Każdy zatem, kto przyjmuje osobiście ofiarę Chrystusa złożoną za ludzkość, staje się uczestnikiem tego odkupienia. Zastanów się nad tym, że Chrystus najpierw dokonał wiecznego odkupienia dla nas, a dopiero potem rozpoczął swoje dzieło w niebiańskiej świątyni dla nas. Jaką nadzieję daje to nam w związku z tym, co Jezus czyni dla nas w niebiańskiej świątyni? Środa. 2 maja. Nasz pośrednik. Choć grzech spowodował potworny rozdźwięk między Bogiem a ludzkością, dzięki ofiarnej śmierci Chrystusa ludzie zostają pojednani z Bogiem i mogą przystępować do Niego w każdym czasie. Zobacz list do Efezjan 2:18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Pierwszy list Piotra 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Jej to, nadziei, trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. List do Hebrajczyków 6:19-20. Czego Jezus dokonał dla nas według tych wersetów? Przeczytaj list do Hebrajczyków 9:24. Co według tego wersetu obejmuje dzieło Chrystusa? List do Hebrajczyków 9:24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Jezus wszedł do świątyni niebiańskiej jako nasz poprzednik, to znaczy dla nas i naszego dobra jako nasz reprezentant, aby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. To znaczy, że przed Ojcem Jezus w naszym imieniu powołuje się na moc dokonanego przez siebie pojednania, wiecznego odkupienia, jakiego dokonał dla nas. Gdy przyjmujemy Jezusa, nasze grzechy zostają przebaczone, a my stajemy przed Bogiem jako ci, którym przebaczono i jako oczyszczeni. Jednak faktem jest to, że nawet po tym, jak staliśmy się chrześcijanami, zdarza nam się grzeszyć pomimo wspaniałych obietnic zwycięstwa. W takich przypadkach Jezus wstawia się za nami jako nasz najwyższy kapłan w niebie. Reprezentuje skruszonego grzesznika, powołując się nie na nasze zasługi, bo nie mamy żadnych, ale na swoje zbawcze dokonanie, które przypisuje nam przed Ojcem. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. List do Hebrajczyków 7:25. Który nowonarodzony chrześcijanin nie odczuwa potrzeby stałego miłosierdzia i łaski Chrystusa. Pomimo nowego życia, jakie otrzymujemy w Jezusie, i pomimo wspaniałych zmian dokonywanych w nas, Kto z nas nie uświadamia sobie swojej stałej potrzeby przebaczenia i odpuszczenia grzechów? Dlatego świadomość, że Chrystus jest naszym najwyższym kapłanem, jest dla nas tak cenna. Czwartek, 3 maja, Dzień Pojednania. List do Hebrajczyków uczy nas, że ziemska świątynia w Izraelu była modelem niebiańskiej świątyni, do której Chrystus wstąpił, obejmując urząd najwyższego kapłana. Ziemski symboliczny rytuał ofiarny i służba w dwóch przedziałach świątyni były jedynie obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek HBR 8,5. Jak rytuał w ziemskiej świątyni obejmował służbę w dwóch pomieszczeniach, miejscu świętym i miejscu najświętszym, tak służba Chrystusa w niebiańskiej świątyni składa się z dwóch wyraźnie wyróżnionych faz. W ziemskiej świątyni pojęcie sądu było symbolizowane przez rytuał Dnia Pojednania, który kończył się oczyszczeniem świątyni, a został opisany w 16. rozdziale Księgi Kapłańskiej. Był to jedyny dzień w roku, gdy arcykapłan wchodził do drugiego pomieszczenia, to jest miejsca najświętszego, by dokonać oczyszczenia i pojednania na rzecz ludu. Przeczytaj list do Hebrajczyków 9:20-23. Co wymaga oczyszczenia i dlaczego jest to wyraźne nawiązanie do służby Chrystusa będącej odzwierciedleniem symbolicznego Dnia Pojednania. List do Hebrajczyków 9:20-23. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicie rzeczy niebieskich było oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Bibliści nie przestają się dziwić z powodu stwierdzenia, że niebiańska świątynia wymaga oczyszczenia. Jednak jeśli zrozumiemy to jako odniesienie do Dnia Pojednania, problem wydaje się łatwy do wyjaśnienia. List do Hebrajczyków 9:23 wskazuje, że dzieło Chrystusa w niebiańskiej świątyni jest rzeczywistością, która była zapowiedziana w rytuale dokonywanym przez ziemskiego arcykapłana w dniu pojednania w izraelskiej świątyni. Służba ziemskiego kapłana polegająca na oczyszczeniu ziemskiej świątyni zapowiadała dzieło Chrystusa, które miał pewnego dnia rozpocząć w niebiańskiej świątyni. Tekst biblijny nie mówi, że to niebiańskie oczyszczenie rozpoczęło się natychmiast po wniebowstąpieniu Chrystusa. Na podstawie proroctwa Księgi Daniela możemy się dowiedzieć, że ta faza służby Chrystusa rozpoczęła się dopiero w 1844 roku. Zatem gdy zbliżamy się do czasu końca, musimy zrozumieć powagę czasów, w których żyjemy, a jednocześnie powinniśmy polegać na tym, czego Chrystus dokonał dla nas w przeszłości i dokonuje dla nas obecnie w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni. Przesłanie pierwszego anioła wzywa: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Objawienie Jana 14:7. Rozpoczęcie sądu wskazuje na bliskość końca. Jak świadomość tego powinna wpływać na nasz sposób życia? Piątek, 4 maja. Do dalszego studium. List do Hebrajczyków wskazuje na ziemską świątynię jako model i przykład tego, czego Chrystus miał dokonać na ziemi jako ofiara za grzechy ludzkości, a następnie w niebie jako najwyższy kapłan. Zatem możemy powiedzieć, że izraelska świątynia została zaprojektowana jako pomoc wizualna do nauki Ewangelii. Miała ona uczyć Izraelitów planu zbawienia, który obejmował zastępczą ofiarę, wstawiennictwo, sąd oraz ostateczne rozwiązanie problemu grzechu. Tymczasem Księga Daniela dostarcza dodatkowego światła, pomagając czytelnikom zrozumieć apokaliptyczny wymiar końcowego dzieła Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Kładąc nacisk na oczyszczenie, sąd i uwolnienie od zarzutów, apokaliptyczne wizje Księgi Daniela przedstawiają obrazy zaczerpnięte z Dnia Pojednania, przykładając je do końcowej fazy dziejów świata. Oczyszczenie jest powiązane bezpośrednio z niebiańską świątynią i dziełem Mesjasza jako króla i kapłana. Wizje wprowadzają element czasu, umożliwiając czytelnikowi ustalenie czasu w historii zbawienia, kiedy Mesjasz miałby rozpocząć swoje dzieło ostatecznego oczyszczenia, sądu i uwolnienia od zarzutów w niebiańskiej siedzibie Boga. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj uważnie poniższy cytat z książki Wielki Bój, jak w czasach starotestamentowych grzechy narodu izraelskiego wkładane były dzięki wierze na ofiarę i przez jej krew symbolicznie przenoszone na świątynię, tak w Nowym Przymierzu grzechy okazujących skruchę ludzi są przez wiarę wkładane na Chrystusa i w rzeczywistości przenoszone do świątyni w niebie. Jak obrazowe oczyszczenie ziemskiego przybytku dokonywało się przez usunięcie grzechów, którymi był splamiony, tak rzeczywiste oczyszczenie świątyni w niebie musi być dokonane przez usunięcie, wymazanie grzechów, jakie są tam zapisane. Jednak zanim zostanie to dokonane, musi odbyć się zbadanie ksiąg w celu stwierdzenia, kto przez skruchę za grzechy i wiarę w Chrystusa może dostąpić błogosławieństwa pojednania. Jakie dwie cechy wyróżniają tych, którzy dostąpią błogosławieństwa pojednania? Dlaczego zrozumienie tej kwestii jest tak ważne dla ludu Bożego, zwłaszcza w obliczu niebezpieczeństw czasów końca? 2. Przeczytaj trzecia Księga Mojżeszowa 16:15-16. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę, i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca, pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Jakie znaczenie ma ta krew? Co symbolizuje krew? Dlaczego krew była tak ważna w obrzędach Dnia Pojednania i co oznacza dla nas dzisiaj?